Witamy serdecznie w audycji Temat Dnia. Monika Wądołowska.
Daniel Ciechański.
Dzisiaj rozmawiamy o reprezentacji Polski, która już jutro zagra mecz towarzyski z Ukrainą, a 15 listopada zmierzy się w Lidze Narodów z Włochami, a także 18 listopada z Holandią.
Zgadza się i to spotkanie jutrzejsze to będzie bardziej spotkanie dla zawodników, którzy są na razie na drugim planie, ale tak jak na poprzednim zgrupowaniu większość tych zawodników wykorzystała swoją szansę, więc jestem ciekaw jak to poukłada tutaj trener Brzęczek. Wiemy też, że Włosi mają swoje problemy, mianowicie sporo zawodników nie mogło ze względów sanitarnych stawić się na zgrupowaniu, więc to zadanie będzie ułatwione, choć z Włochami nigdy nie jest łatwo, no i na deser mecz z Holendrami, więc bardzo, bardzo trudne spotkania.
Ale Włochy mają bardzo duże problemy w kadrze z powodu koronawirusa. No jestem ciekawa, jak przebiegnie to spotkanie.
No, ludzie się śmieją, że trener Brzęczek jest w czepku urodzony, bo Polska będzie miała bardzo dużą szansę na to, żeby przynajmniej zremisować to spotkanie, a nawet je zwyciężyć, co przybliżyłoby by nas do zdobycia pierwszego miejsca w swojej grupie Lidze Narodów.
Już mamy na naszej antenie naszego pierwszego gościa, Tomasz Włodarczyk. Cześć Tomku.
Cześć, witam.
Cześć Tomku, jak nastroje w reprezentacji Polski, bo wiemy, że Bartłomiej Drągowski, Michał Karbownik oraz Damian Kądzior plus teraz, jak się okazało, Jakub Kamiński nie wezmą udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski. Czy jest planowany przyjazd jakiegoś innego reprezentanta?
Nie, na tę chwilę oprócz też już ogłoszonego Przemysława Płachety, myślę, że jeżeli reszta będzie zdrowa, to tutaj nie powinniśmy mieć nowych powołań. Ale ta kadra jest cały czas mocna, nikomu nie ujmując, no to wciąż są jednak zawodnicy z drugiego planu ekipy Jerzego Brzęczka, więc na te najważniejsze spotkania z Włochami i Holandią w Lidze Narodów na tę chwilę przynajmniej czekamy jeszcze na wyniki testów na koronawirusa, no to ten skład powinien być optymalny. Trener na tej poniedziałkowej kadrze zapowiedział, że jutrzejsze spotkanie z Ukrainą to, jak sama nazwa wskazuje, mecz towarzyski, w którym będzie mógł sobie spróbować zawodników z drugiego szeregu. Myślę, że taktyka całego zgrupowania będzie bardzo zbliżona do tego, co widzieliśmy w październiku, czyli Finlandia, taki skład powiedziałbym 50-50, czyli zawodnicy, którzy walczą o skład, walczą o ten bilet na Mistrzostwa Europy, a spotkania z Ligi Narodów, czyli tej półki wyżej, no to już będzie jedenastka optymalna, z chociażby Robertem Lewandowskim czy pierwszymi bramkarzami, no bo na razie cały czas ta rywalizacja gdzieś jest otwarta między Łukaszem Fabiańskim a Wojciechem Szczęsnym.
A czy uważasz, że brak przyjazdu Damiana Kądziora to jest dobra decyzja dla niego, czy jednak zgrupowanie na reprezentację powinno być taką świętością?
Wiesz co, no żyjemy w ciężkich czasach, też gdy ostatnio się łączyliśmy, to dużo rozmawialiśmy o koronawirusie, także jego wpływie na reprezentacje nie tylko polskie, ale generalnie rozgrywki międzynarodowe. No cały czas gdzieś selekcjonerzy muszą też analizować sytuację swoich piłkarzy w klubach, no bo w konsekwencji, jeżeli ona jest zła w zespole, w tym wypadku w Eibar, no to odbija się również na reprezentacji. W takim kontekście, że jeżeli Kądzior nie będzie grał w La Liga, no to wiadomo, że ta forma jego też nie będzie optymalna. Martwimy się o Grosickiego, martwimy się o Milika, ale no Kądzior też zaczął w miarę okej po transferze z Dinama Zagrzeb, no ale później zniknął nam z tego radaru Lidze Hiszpańskiej. Tłumaczył też to Brzęczek na wczorajszej konferencji, że taka decyzja została podjęta wspólnie, że kilka razy rozmawiał z Damianem o tej sprawie i zdecydowano, że w tym natłoku, w kalendarzu, gdzie wyjeżdża się znowu gdzieś na półtora tygodnia, tak jak w październiku, no to w listopadzie być może lepiej będzie dla niego, żeby tak bliżej mógł mu przyjrzeć się również trener klubowy. Ta pozycja Damiana nie jest najmocniejsza w reprezentacji, na pewno będzie musiał o wyjazd na Euro powalczyć do samego końca, no bo jednak tych skrzydłowych no, nie jest zatrzęsienie, chociażby tak jak w środku pola mamy, powiedzmy, komfortową sytuację, no ale myślę, że no, Damian jest tym skrzydłowym 4, 5, może nawet 6, więc no, będzie mu na pewno do końca ciężko, więc no, w konsekwencji najpierw musi poprawić sobie sytuację w Eibarze, aby mógł też wzmocnić tę swoją pozycję w ekipie biało-czerwonych.
A Przemysław Pocheta, który między innymi przyjechał w jego miejsce, czy to jest twoim zdaniem zawodnik już na kadrę, czy jeszcze jednak to nie są, nie jest ta para kaloszy?
Wiesz, różni piłkarze potrafili nas też w kadrze pozytywnie zaskakiwać. No, wydawało się, że patrząc chociażby na Jakuba Modera, który miał bardzo pozytywny czas w Lechu Poznań, ale to wciąż jest ekstraklasa, zawsze musimy brać na to poprawkę, a w reprezentacji no, wystrzelił właściwie błyskawicznie. Od razu wszedł do składu, mecz z Włochami, no to był w jego wykonaniu na tle takiego rywala, gdzie eliminacje Azzurri przeszli jak burza, wyglądał bardzo dobrze. No i piłkarza, który mógł aspirować do kadry, nagle te jego akcje poszybowały bardzo szybko w górę i to trochę ta reprezentacja jest jak giełda, że no, jeżeli nie jesteś właśnie, nie wiem, Robertem Lewandowskim, Kamilem Grosickim, czy takim zawodnikiem, który od lat dawał pewnego rodzaju jakość, to jeśli przyjedziesz i pokażesz się z bardzo dobrej strony, to zarówno u selekcjonera, ale też w oczach kibiców, którzy lubią swoją opinię, zwłaszcza o reprezentacji, wygłaszać, możesz bardzo szybko urosnąć. Tak się stało w przypadku Modera. Niezły też był debiut Karbownika. Czekaliśmy na Kubę Kamińskiego. No teraz też już wspomniałeś na początku, z powodu kontuzji go zabraknie. Kto wie, być może to jest szansa dla Przemysława Płachety, jeśli dostanie minuty, a spodziewam się, że chociażby w tym spotkaniu z Ukrainą taki scenariusz jest możliwy. I w ostatniej chwili, na te kilka miesięcy przed Euro, to jeszcze może nawet powalczy o bilet. Jeśli nie, to pewnie jest to jeden z tych zawodników, którzy mogą o przyszłości reprezentacji gdzieś tam stanowić, jeżeli chociażby na emeryturę już gdzieś powoli uda się Kamil Grosicki, kilku tych piłkarzy z roczników 8-5 z Łukaszem Fabiańskim tam do 8-7, 8-8 będzie powoli odchodziło z kadry, więc no Płacheta pewnie gdzieś jest w tym gronie naturalnych następców.
Mimo nieobecności Karbownika, Jerzy Brzęczek jest zdania, że na lewej obronie ma spory wybór, bo przecież są Reca, Maciej Rybus i Bartosz Bereszyński. Kto twoim zdaniem będzie grał na tej pozycji?
Wydaje mi się, że w pierwszym spotkaniu tutaj jednak będzie grał Maciej Rybus od początku. Wydaje mi się, że te akcje Arkadiusza Recy są jednak trochę wyżej. Komunikat reprezentacji był taki wczoraj, że to naciągnięcie więzadeł w kolanie Macieja Rybusa to nie jest nic poważnego, więc jeśli faktycznie on jest na 100% przygotowany na środowe spotkanie, to myślę, że to on będzie grał od pierwszej minuty, ale no tutaj Arkadiusz Reca, myślę, na te ważniejsze mecze wyjdzie w podstawowym składzie. Ale faktycznie nie ma tutaj jakiejś sytuacji bardzo mocno alarmującej, bo tak jak wspomniałaś, jest jeszcze Bartosz Bereszyński, który w eliminacjach, jeśli się nie mylę, w 5 bodajże spotkaniach grał na lewej obronie z 10 i spisywał się no, przyzwoicie. Reprezentacja w defensywie grała bardzo dobrze, traciła mało bramek. Mieliśmy jedną z najszczelniejszych defensyw na starym kontynencie w kontekście eliminacji. Więc no, 3 piłkarzy jako kandydatów na lewą stronę myślę, że jest optymalnie. Można byłoby oczywiście powołać Tymoteusza Puchacza. Jerzy Brzęczek sam wspomniał, że się zastanawiał, ale jeszcze jednak tej decyzji dla piłkarza pozytywnej nie podjął. Myślę, że to jest jednak kwestia czasu i jeżeli faktycznie byłby jakiś problem, Maciej Rybus to odwieczny pechowiec w kontekście reprezentacji. Życzymy mu oczywiście zdrowia, ale jeśli no nie wiem, coś by się działo z nim, czy z Arkadiuszem Recą, czy jakimkolwiek innym piłkarzem, to na puchacza powoli też można, myślę, stawiać. Ma jeszcze, tak zauważyłem, zwłaszcza w spotkaniu z Legią, bardziej problemy w tej fazie defensywnej. Puchacz to jest piłkarz, który świetnie wygląda fizycznie, jest takim dzikiem, do przodu też bardzo go ciągnie, daje tę jakość. Chociażby w Lidze Europy zaliczył 2 asysty w ostatnim meczu, ale jednak w defensywie potrafi też popełniać jeszcze proste błędy. Też pamiętam w tym spotkaniu, chociażby ważnym w eliminacjach w kadrze U21, też nie najlepiej wybił w takiej kluczowej sytuacji dość prostą piłkę. Straciliśmy bramkę, więc przytrafiają mu się błędy. Być może na to też zwraca uwagę selekcjoner, że jeszcze mu tego powołania nie wysłał. Ale z tymi piłkarzami już dość sprawdzonymi te 3 mecze powinny być spokojnie zabezpieczone.
Październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski to był bardzo dobry czas dla dublerów. Czy uważasz, że teraz też ktoś z drugiego szeregu może nam się fajnie zaprezentować, tak jak między innymi na przykład Karol Linetti? I jaka będzie właśnie rola Karola Linettiego? Czy to będzie bardziej zawodnik pod mecz Polska-Ukraina, czy pod te ważniejsze spotkania z Włochami i Holandią?
No tutaj jest chyba taka największa zagwozdka w kontekście reprezentacji. Przy tym bogactwie, powiedzmy, też w kontekście formy i środka pomocy, no to Jerzy Brzęczek będzie musiał ten dylemat rozwiązać poniekąd sam w swojej głowie. Czy taktyka tutaj zwycięży i ta rotacja, że nie wiem, na Holendrów wychodzimy z bardziej defensywnym nastawieniem i wtedy Jacek Góralski chociażby będzie tym piłkarzem bardziej przydatnym, czy jednak stawiamy na nazwiska sprawdzone, żeby, czyli sprawdzone, wszyscy są sprawdzeni, czy takie nazwiska, powiedzmy, pewniacy w kontekście w rozważaniach selekcjonera i nie ruszamy tego środka pomocy, no ale jest naprawdę z czego wybierać, no bo i Krychowiak, Góralski, Linetti, Klich, wrócił Zieliński po przebytym koronawirusie, więc tłok jest spory. Sam się zastanawiam, to jest bardzo interesujący case w przypadku kadry, jak to zestawienie będzie wyglądało. Trudno odbierać teraz temu, powiedzmy, to takie przewodnictwo w reprezentacji po bardzo dobrym meczu z Bośnią i Hercegowiną, po przyzwoitych też poprzednich spotkaniach. On wreszcie w tej kadrze się naprawdę zaprezentował tak, jak no, chcielibyśmy, bo na poziomie Serie A nie może być piłkarzem słabym, a występuje tam już od 4 lat, więc odpalił w kadrze, wyglądał znakomicie i miejmy nadzieję, że tę formę podtrzyma. No, to jest taki duży znak zapytania. Szczerze mówiąc, pokusiłbym się o to, kto na 100% wyjdzie na Włochy, kto na 100% wyjdzie na Holandię. Trener powiedział, że nie chciałby, żeby jeden piłkarz wystąpił w każdym z tych 3 spotkań, czyli na pewno będzie spora rotacja. Każdy dostanie swoje minuty, podobnie jak w październiku, ale jednak, żeby no, był ten proces regeneracyjny gdzieś zachowany. No, myślę, że Linetti dostanie taką szansę w którymś z meczów Ligi Narodów jako piłkarz podstawowy, ale patrząc chociażby, nie wiem, na Góralskiego, no co też sobie myślimy, kurczę, no zagrał naprawdę bardzo dobrze, gdzieś łamie cały czas ten stereotyp tak zwanego przecinaka, że on potrafi tylko robić wślizgi i nic więcej, bo z Bośniakami posyłał naprawdę ciekawe piłki i w tej fazie ofensywnej potrafił kreować akcje Krychowiaka, jak mówiliśmy trochę wcześniej, w takim kontekście giełdowym, poszybowały w nie tę stronę, czy pikowały wręcz, spadły mocno w dół, ale też to jest taki piłkarz, że na pewno nie można go skreślać, no bo o swojej jakości przekonuje w Lokomotywie, gra w Mistrzów, jest uważany za jednego z lepszych pomocników Ligi Rosyjskiej i być może ta sytuacja, wręcz się tego spodziewam, też jego poniekąd nakręciła do takiej mocniejszej rywalizacji, te takie tłuste misie, bym powiedział, się przebudziły, żeby okej, no dobra, nie jesteśmy gośćmi nie do ruszenia, tak? I Zieliński, i Krychowiak będą o to miejsce w 11, no bo nie mówię o kadrze na Euro, myślę, że to są pewniacy, ale o 11, o podstawowy skład będą jednak musieli jeszcze dość mocno powalczyć, więc no, ciężko mi się też tak odnieść w 100% i powiedzieć, tak, to będzie taki środek pola. Moim zdaniem sam Brzęczyk być może jeszcze nie wie, jak to będzie wyglądało w tych spotkaniach ważniejszych z Włochami i Holandią.
No właśnie, chyba zgodzisz się ze stwierdzeniem, że mecz z Ukrainą zaczyna tak naprawdę listopadową weryfikację reprezentacji kadry, bo to już ostatni moment na jakiekolwiek eksperymenty i dla paru zawodników obecne zgrupowanie może być decydujące w kontekście tych powołań na przyszłoroczne Euro.
Tak, choć wydaje mi się, że ta kadra zaczęła się już tak bardzo mocno krystalizować. Jeżeli bym miał powiedzieć, ile miejsc jest wolnych, to no nie wiem, 2, może 3 maksymalnie z 23, ale no, ta kadra wydaje się bardzo mocna. Też część można sobie wyedukować, powiedzmy, ze słów Jerzego Brzęczka, który, no trzeba powiedzieć, nie udziela już wywiadów, podobnie jak Adam Nawałka. Zmienił tą strategię, ale na konferencjach prasowych potrafi gdzieś przemycić kilka istotnych informacji, więc właściwie no, powiedział, że trójka napastników w tym momencie jest znana. No wiadomo, że jest Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, pewnie Milik w Sypniu zmieni klub, zacznie znowu grać i tutaj 3 miejsca mamy zajęte, 3 miejsca w bramce prawdopodobnie też na środku obrony, no to wiadomo, że Glik, Bednarek, Walukiewicz, być może o to jedno miejsce jeszcze będzie bój, choć spodziewam się, że jednak to może być albo Paweł Bochniewicz, albo Krystian Bielik, jeśli dojdzie do formy, no to będzie w kontekście takiego uniwersalnego piłkarza rozważany jako stoper lub dodatkowy jeszcze defensywny pomocnik. I tak możemy wymieniać właściwie pozycja po pozycji. Na prawej mamy Bereszyńskiego i Kędziorę, na lewej mamy Rybusa i Recę. W środku jest duży tłok. Nie wiem, co tutaj wymyśli Brzęczek, kogo, mówiąc brzydko, odpali na sam koniec, ale ktoś pewnie przeżyje rozczarowanie, bo zwyczajnie zabraknie miejsc. No i skrzydłowi. Tutaj też sytuacja jest interesująca. Grosicki, jeśli jakimś cudem nagle nie zacznie grać, a nie łapie się nawet na ławkę, mimo że odbywał rozmowy ze Slavenem Biliciem, on go zapewniał, że te szanse dostanie po tym transferze, który okazał się niewypałem do Nottingham, a jednak te słowa nie znajdują pokrycia w tych dwóch ostatnich kolejkach Premier League, więc no, frustracja Kamila jest, mówiąc delikatnie, pora. I jeśli nic się nie zmieni, to on na 100% odejdzie też w styczniu, żeby tę swoją sytuację poprawić. Więc mamy Szymańskiego, mamy Grosickiego, mamy Kądziora być może, mamy Jóźwiaka i też 4-5 skrzydłowych to jest maksimum. Więc tutaj naprawdę ciężko jeszcze sobie wywalczyć bilet na Euro. I tak jak mówiliśmy chwilę o Płachecie, on może się pokazać z dobrej strony, ale czy tego czasu mu wystarczy? Przed Euro będziemy mieli jeszcze zgrupowanie w marcu. Zaczynają się też eliminacje do Mistrzostw Świata. To jest absolutnie sytuacja wyjątkowa, bo wiadomo, że ten kalendarz się skurczył i trzeba szukać terminów na rozgrywanie kwalifikacji już do Mundialu, a zapasem Euro, więc no, jakiś wielkich testów już w marcu mieć nie będziemy. Więc wydaje mi się, że ta kadra no, w 95% już właściwie jest znana, oby tylko dopisało piłkarzom zdrowie. Więc trudno tu mówić tak naprawdę o drugim garniturze. Myślę, że trener po prostu będzie sobie ogrywał, tak jak możemy z Ukrainą zobaczyć. No, myślę na 100% Walukiewicza, pewnie jakąś połówkę. 45 minut dostanie Bochniewicz i któryś z podstawowych stoperów zagra 45 minut, tak jak było, jak miało to miejsce z Finlandią. I to tyle. To takie będą epizody, bym powiedział, zawodników gdzieś już sprawdzonych, którzy no mają oczywiście jeszcze coś do ugrania, ale myślę, że w głowie Brzęczka też są już pewnego rodzaju pewnikami, jeśli nie do 11, to do zabrania ich na pokład samolotu na Mistrzostwa Europy.
Mówiliśmy sobie sporo o koronawirusie, że może płatać mocne figle. Takie figle spłatał zawodnikom z reprezentacji Włoch. Między innymi też dlatego Bartłomieja Drągowskiego zabraknie. Wiemy, że zabraknie sporu zawodników właśnie z kadry Włoch. Czy to jest, czy otwiera się przed reprezentacją Polski spora szansa na zajęcie pierwszego miejsca w grupie i wygranie z Włochami? Wiemy, że oni są w doskonałej formie i bodajże w ostatnich 16 spotkaniach nie przegrali.
Tak, no sam remis z Polakami, w ogóle dla Włochów te mecze Ligi Narodów, właściwie eliminacje, nawet w kontekście tego, jak opisują te spotkania dziennikarze, to nie są jakieś wielkie wydarzenia, bo dla nich liczy się tak naprawdę turniej finałowy. Jak nie pojechali na mundial, to była katastrofa, bo bodajże od lat 60. coś takiego się nie przydarzyło reprezentacji Włoch, ale mimo wszystko to spotkanie na remis bezbramkowy było odnotowane, no bo Włosi po prostu rośli. No, eliminacje przeszli suchą stopą, zagrali świetnie. Ta drużyna ma też bardzo szeroki skład, przeszła pewną zmianę pokoleniową i no, to jest taka drużyna, która ma kilku zawodników bardzo doświadczonych, ale jednocześnie no, już wszedł ten młodszy rocznik. I myślę, że Włosi, jeśli nic się też nie wydarzy niesamowitego, no to obok mistrzów świata Francji, pewnie Portugalii, która będzie broniła tytułu, są jednymi z faworytów do tytułu. I kto wie, czy tak koronawirus chociażby w spotkaniu najbliższym też nie da nam jakiejś szansy na sprawienie niespodzianki. Koronawirus płata figle trenerom, zwłaszcza, którzy dzień przed meczem muszą zmieniać swoje plany. Nawet Lech Poznań w spotkaniu ze Standardem Liège to był bardzo dobry przykład, bo tam wypadło 6 zawodników. I kto wie, jakby to spotkanie wyglądało, gdyby rywal przyjechał w optymalnym składzie, więc udało się tam to spotkanie wygrać. Nie znamy scenariusza, jeżeli ten skład, tak jak wspomniałem, byłby możliwie najmocniejszy. Być może tutaj też będziemy mogli sprawić niespodziankę, jeśli u nas te testy wyjdą negatywnie u wszystkich najważniejszych piłkarzy. Takie jest teraz życie, taka jest teraz rzeczywistość. Selekcjonerzy, trenerzy klubowi, no niestety muszą to brać pod uwagę i myślę, że jeszcze długo takie sytuacje po prostu będą miały miejsce, czy to w ligach, w rozgrywkach klubowych, międzynarodowych, czy w spotkaniach reprezentacji.
Koronawirus płata też figle w reprezentacji Ukrainy, bo selekcjoner piłkarskiej reprezentacji właśnie, Andriy Szewczenko, powołał dodatkowo 2 bramkarzy na listopadowe mecze, w tym na ten jutrzejszy z Polską. I czy ten bramkarz Dynama Kijów był filarem drużyny, czy to jest problem dla Ukrainy?
Wiesz co, nie będę udawał eksperta od reprezentacji Ukrainy, więc trudno mi powiedzieć. Widziałem też tego młodego chłopaka z Dynama Kijów, chociażby w spotkaniu z Barceloną, który był bramkarzem rezerwowym, więc spisał się świetnie, a pewnie takiej szansy i przygody na Camp Nou mimo porażki by nie dostał, gdyby nie koronawirus, więc dla niego to akurat taka sytuacja gdzieś można powiedzieć ma znamiona pozytywne, ale no, nie jestem w stanie też odpowiedzieć, czy ci piłkarze, którzy zostali przez Szewczenkę dowołani, to są piłkarze, którzy wniosą jakąś, nie wiem, dobrą jakość do tego zespołu. Na pewno Ukraina, też widać było po eliminacjach, to jest zespół, który rośnie, to jest zespół, który jest mocny, to jest zespół, który się odbudowuje, zwłaszcza ta ekipa młodzieżowa w turniejach międzynarodowych spisywała się świetnie i no rośnie takie pokolenie być może Ukraińców, którzy, no nie chcę tutaj górnolotnie już prognozować, że doskoczą do tych sukcesów Andrija Szewczenki, bo to jest był piłkarz fenomenalny, ale na pewno mają ciekawe pokolenie. Trudno powiedzieć, czy dostaniemy taką prawdziwą gdzieś namiastkę tej reprezentacji akurat w spotkaniu towarzyskim, no bo i my, i oni pewnie będą eksperymentować, ale no, to może być ciekawy zespół na Euro. Tak jak wspomniałem, eliminacje to pokazały.
Spytałbym cię jeszcze o przepływ zawodników między kadrą U21 a pierwszą reprezentacją, bo często są toczone takie, nie chcę powiedzieć walki, ale spore o to, czy lepiej, żeby zawodnik został powołany do pierwszej reprezentacji, czy lepiej, żeby został, jak ma nie grać, to lepiej, żeby został w reprezentacji U21 i tam grał. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Bo wiemy, że teraz, gdyby nie pech Jakuba Kamińskiego, no to on miał prawdopodobnie dostać szansę z Ukrainą i później wrócić do reprezentacji U21, tak samo jest z Gumnem. Jak to twoim zdaniem wygląda? Czy ta kadra U21 powinna być traktowana w ten sposób, że jednak staramy się tam osiągnąć dobry wynik, czy to ma być po prostu dostarczanie zawodników do pierwszej reprezentacji i tam mają dostawać swoją szansę, bądź oswajać się w cudzysłowie z reprezentacją?
Kluczem dla mnie jest zawsze pierwsza reprezentacja. Jeżeli selekcjoner chce kogoś powoływać, to zawsze powinien mieć pierwszeństwo. On ma jakąś swoją szerszą wizję. Jeśli uzna na przykład, że dla Kamińskiego, czy drugim takim przypadkiem jest Robert Gumny, który też ma wrócić do U21 na spotkanie z Łotwą. Jeżeli on uzna, że chce takiego piłkarza, no to po prostu powinien go dostać, no bo koniec końców zwracamy uwagę szczególną na wyniki pierwszej kadry U21. Fajnie, jeżeli jej idzie, jeżeli gra w turniejach finałowych, ale jednak, tak jak wspomniałeś, to jest pewien etap przejściowy do przygotowania zawodnika na pierwszą reprezentację. Wiadomo, że możemy mówić, po co przyjechał jeden z drugim, nie zagrał minuty. Ale teraz też ta sytuacja jest, pamiętajmy, inna, bo podczas jednego zgrupowania gramy 3 spotkania, więc podczas tego październikowego wszyscy dostali szansę. Myślę, że teraz będzie bardzo podobnie. Nie powinniśmy więc nawet mieć takich dylematów, bo każdy gdzieś te minuty zanotuje. A wcześniej, no wiadomo, ta dyskusja była, że jeden z drugim przyjechał, osłabił kadrę młodzieżową, mógł po prostu zrobić sobie taką jednostkę meczową, a tak to występował trochę w roli zwykłego kibica. Ja też traktuję jednak to przygotowanie, powiedzmy, mentalne gdzieś do oswojenia się z pierwszą reprezentacją, nawet taki przyjazd, porozmawianie, nie wiem, sobie z Robertem Lewandowskim, zjedzenie posiłku, zobaczenie, jakie są rytuały, jak to wszystko wygląda, czego wymaga trener, posłuchanie jego odpraw, po prostu gdzieś wsiąknięcie, wchłonięcie trochę tego klimatu, to też jest pewnego rodzaju przygotowanie i jego bym nie deprecjonował, więc same minuty ok, ale koniec końców no, grają najlepsi i moim zdaniem każdy piłkarz młody, który przyjedzie na kadrę, a nie zagra, no to nie powie, że kurczę, bez sensu, że mnie tutaj trener zabrał, bo ja wolałem być w młodzieżówce. Wiadomo, możemy cały czas dywagować, nie? No, powinien pomóc U21 i taki, a nie inny ruch był bez sensu. Ale moim zdaniem tutaj reprezentacja zawsze powinna mieć pierwszeństwo. Ale tak jak mówię, teraz nie mamy takich dylematów przy 3 spotkaniach. Każdy zagra, każdy dostanie minutę, każdy włoży tę koszulkę, poczuje klimat, nie w pełni, bo nie ma kibiców, ale jednak dla niego, takiego młodego piłkarza, chociażby dla Płachety, to na pewno będzie duże przeżycie.
Tomek, to już tak na koniec. Twoje typy na te spotkania reprezentacji Polski?
Ukrainę ciężko typować, no bo tutaj to będzie jednak na jakiś, powiedzmy, eksperymentalny skład, ale myślę, że wygramy 2-0, jeżeli typujemy dokładne wyniki. Remis z Włochami to dałoby nam już 100% utrzymanie w tej dywizji A. I, a co tam, wygrana z Holandią, jakaś skromna, 1-0.
Oby tak było optymistycznie.
Dużo złych wiadomości teraz w telewizji, więc trochę tej pozytywnej, powiedzmy, energii. Wiadomo, będzie ciężko, ale wierzę, że się może udać i wtedy byśmy pewnie wygrali całą grupę, co byłoby na pewno gigantycznym w takim zestawieniu zaskoczeniem.
Ta piłka nożna to nas trzyma przy życiu i fajnie, że możemy się tym emocjonować i z niecierpliwością czekamy na spotkania reprezentacji Polski, bo to jest zawsze święto dla narodu. Naszym i Państwa gościem był dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk. Dziękujemy Ci, Tomku,
Dziękujemy.
Poświęcony czas. Wzajemnie. Hej, cześć.
Dzięki.
Robimy teraz krótką przerwę muzyczną, a za chwilę naszym gościem będzie Robert Podoliński, więc warto być tam.
Weszło!
Wracamy po przerwie. Monika Wądołowska.
Daniel Ciechański.
Przedstawiamy się raz jeszcze.
Jakby ktoś dopiero nas włączył.
Rozmawialiśmy już z Tomkiem Włodarczykiem, za chwilę usłyszymy się z Robertem Podolińskim. I już chyba mamy na naszej antenie Roberta. Cześć, Robert.
Cześć, witam. Ale macie timing.
Idealnie się wstrzeliśmy?
Ale idealnie, naprawdę.
A co był załatwiany transfer do Zagłębia Sosnowiec? Tutaj koledzy z redakcji kazali podpytać.
Nie wiem, ja ty koledzy, nie wiem skąd te informacje. O kadrze mieliśmy?
Tak, o kadrze. Tak,
tylko
tak.
I wyłącznie o kadrze, Robert.
Jak nastroje przed tymi spotkaniami? Ostatnie zgrupowanie bardzo, bardzo pozytywne, dużo ciepłych słów w kierunku przede wszystkim też tych dublerów reprezentacji, czyli zawodników, którzy nie mieli więcej okazji wcześniej grać, między innymi Karol Linetti czy Jakub Modery. Jak teraz to będzie wyglądało? Wiemy, że ten mecz z reprezentacją Ukrainy to będzie taki właśnie sprawdzian dla tych zawodników z drugiego planu.
No to będzie pewnie wyglądało podobnie jak z Finlandią. Trzeba mieć świadomość tego również, że Finlandia nie przyjechała do nas w najmocniejszym zestawieniu. Zresztą widać było tą odmianę po wzmocnieniu środka pola, kiedy chociażby Kamara się pojawił. Widzieliśmy jakość tego piłkarza w meczu przeciwko Lechowi, jeśli chodzi o Rangersów. Natomiast no pewnie będzie ciągłe poszukiwanie w tych pierwszych spotkaniach ludzi, którzy za chwilę mogą gdzieś podpisać się na tą listę na wyjazdem na Euro, a dwa kolejne mecze no, zaczynamy jako lider grupy. Przypomnijmy sobie tylko, jakie gromy spadały na głowę Jerzego Brzęczka. U nas jest albo bardzo gorzko, albo bardzo słodko, więc na tym rollercoasterze trener musi sobie jakoś radzić. A pierwsze oceny po meczu z Holandią dla mnie były troszkę nieuzasadnione, chociaż mecz był słaby. A tutaj na dobrą sprawę tą Finlandią bym też się za długo nie zachwycał. Mamy już to za sobą. Natomiast dwa kolejne mecze no, z Włochami fajne momenty. I teraz weryfikacja, bo ja o Ukrainie myślę tylko w kontekście tego, kto dalej dopisze się do tej listy potencjalnych kandydatów do wyjazdu na Euro.
No właśnie, sporo ludzi też mówi, że trener selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek jest w czepku urodzony, bo wiemy, jaka jest teraz sytuacja we Włoszech. Ze względów sanitarnych sporo zawodników nie będzie mogło stawić się na zgrupowaniu reprezentacji i przez to, jeśli uda nam się przynajmniej zremisować, no to już mamy zapewnione utrzymanie w tej naszej grupie, a jeśli uda się wygrać, no to będziemy blisko zdobycia tego pierwszego miejsca i wygrania grupy. Czy właśnie tutaj można się doszukiwać naszej szansy w meczu z Włochami?
Ja najpierw bym to pytanie chyba rozbił na dwie części, bo w pracy trenera niesamowicie ważne jest szczęście. Oprócz jakości budowania zespołu, pomysłu na taktykę, no tak jakby Duńczycy mieli do siebie jakieś pretensje, że wystartowali kiedyś w Euro i pokazali się świetnie. Tego to szczęście trzeba mieć. Spójrzmy na Lecha, który zagrał z osłabionym standardem i pokazał się ze świetnej strony i tak po prostu no, w życiu trzeba mieć troszeczkę tego szczęścia, więc jeśli Włosi będą osłabieni, a my to wykorzystamy, to trzeba się tylko z tego cieszyć.
No dwie kolegi przed zakończeniem fazy grupowej Ligi Narodów Polacy prowadzą w grupie. Drużyna Brzęczka o punkt wyprzedza Włochów oraz o dwa punkty Holendrów. Czy twoim zdaniem, Robert, w meczach z bezpośrednimi rywalami możemy zapewnić sobie grę w turnieju finałowym?
Ja bym po pierwsze od razu nie pompował balonika i posłuchał troszeczkę piłkarzy. Słowa Roberta Lewandowskiego czy Grześka Krychowiaka po meczach no jasno dają nam do zrozumienia, że to nie my jesteśmy faworytem tej grupy. Na razie jesteśmy na pierwszym miejscu, natomiast fajnie Robert to powiedział, że no, to wcale nie świadczy o tym, że jesteśmy w tej grupie najmocniejsi, najlepiej gramy w piłkę, jesteśmy kandydatem do wygrania, no bo Holendrzy chyba prezentowali się troszkę lepiej. Włosi prezentowali się bardzo dobrze. Tacy Włosi, jakich ja nie widziałem dawno, to jest taka jakość, jakiej kibice reprezentacji Italii oczekują. Natomiast jeżeli się uda, to byłoby bardzo fajnie i to rozpatrywałbym w kategoriach bardzo dużego sukcesu, wygranie tak mocnej grupy. to by było coś. Natomiast jeżeli utrzymamy się w tej grupie, to ja będę tutaj dopisywał kolejny punkt do tego, że trener Jerzy Brzęczek, tak jak z awansem do Euro, wykonał kolejny punkt nakreślony przez kibiców, przez prezesa Zbigniewa Bolika. Utrzymujemy się w najwyższej grupie rozrywkowej Ligi Narodów. To jest niesamowicie ważne.
A czy przez to, że gramy z reprezentacjami, które albo nie wystawiają najsilniejszego składu, albo mają swoje problemy zdrowotne, czy to nie jest trochę zamydlenie gry naszej reprezentacji Polski, że na dobrą sprawę nie wiemy do końca, na co ich stać?
No, wiemy, że na pewno nie jest to reprezentacja z top 3 Europy, to wiemy na pewno. Natomiast, a co będzie, jeżeli, nie wiem, będziemy w ćwierćfinale Euro i zagramy przeciwko, nie wiem komu, jakiejś reprezentacji, której za kartki wypadnie 3 czy 4
głównych. To nie będzie nasz problem.
Będziemy narzekać?
Nie.
To na razie też nie jest nasz problem. No, na razie wygrywam. No co mamy powiedzieć? No dobra, no to u was nie ma 6, to my też spakujmy Lewandowskiego, Krychowiaka, Glika. Tak jest futbol.
Chodzi mi właśnie bardziej o ocenienie potencjału reprezentacji Polski. Na dobrą sprawę ta nasza reprezentacja może w dzisiejszych czasach liczyć pod kątem właśnie tego Euro.
Dla mnie właśnie i Liga Narodów, mecze eliminacyjne są w pewnym sensie przygotowaniem do tej głównej weryfikacji. Dla mnie weryfikacją reprezentacji będzie duża impreza, bo ja bym tutaj, tak jak mówię, nie ścinał głów po nieudanym meczu, nie wyrzucał bardzo wysoko, tak jak już pamiętam te rozmowy, Kuba Moder, nie Grzesiek Krychowiak. Spokojnie, to jest zespół, może nie w budowie, ale taki, który się kształtuje z nowymi nazwiskami. Dla mnie weryfikacją jest duży turniej. Awans już jest wywalczony. To, jak mocna jest ta reprezentacja, no musi następować tylko w rywalizacji z najmocniejszymi w Europie. Ja tutaj czekam na Euro i tutaj powiemy sobie, na którym miejscu i w jakim miejscu mamy reprezentację Polski. Bo to wszystko, co dzieje się do, to jest takie rozpoznanie bojem, przygotowania, kształtowanie tej kadry. A weryfikacja tego, jak mocną mamy reprezentację, moim zdaniem będzie na wielkim turnieju. I chyba temu służą te wielkie turnieje, Mistrzostwa Świata i Europy.
No właśnie, Robert, mówisz o tej weryfikacji i tak naprawdę mecz z Ukrainą zaczyna tą listopadową weryfikację reprezentacji kadry i chyba zgodzisz się, że dla paru zawodników obecne zgrupowanie może być decydujące w kontekście powołań na ten przyszłoroczny turniej.
No tu nie do końca się zgodzę, bo w piłce nożnej tydzień to jest dużo czasu, natomiast pół roku, a tu jest ponad pół roku, to jest naprawdę ta sytuacja może się zmienić. Przypomnijmy sobie sytuację z Krzyśkiem Piątkiem, który niedawno był noszony na rękach, teraz ma kłopoty. I co mamy powiedzieć, że dla Krzyśka mecz z Austrią 7 miesięcy temu to była weryfikacja, czy jedzie na Euro? No nie, naprawdę czekajmy. Trzymajmy kciuki tylko, żebyśmy do Euro mieli zawodników regularnie grających w klubach, a mamy takie zmartwienia i to jest jakby... To jest dla mnie większy problem niż to, kto dopisze się na pozycji 17, 18, 19 na listę do wyjazdu na Euro.
No właśnie, przede wszystkim mowa tutaj o Kamilu Grosickim i o Arkadiuszu Miliku. Wiemy, jak dużo znaczą dla reprezentacji, jak wiele dobrego zagrali w poprzednich spotkaniach, turniejach, ale jednak to jest to, że teraz nie grają i jeśli ich sytuacja się nie zmieni w okienku zimowym, no to tutaj patrzylibyśmy pod tym kontekstem, czy oni w ogóle łapią się do kadry na Euro 2021?
I dlatego dla mnie to jeszcze nie jest powód do zmartwień. Jest zimowe okienko, zajmujemy się rzeczami, na które tak do końca nie mamy wpływu, można się zastanowić. Natomiast jeżeli chodzi o jakość tych zawodników, wpływ na reprezentację Polski, no to wystarczy spojrzeć w liczby. Ja uważam, że Arek i Kamil są tej reprezentacji na tą chwilę, na Euro, niezbędni, ale oczywiście pamiętam o sytuacji w klubie, natomiast no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli za chwilę wysyp zawodników na tych pozycjach, o których mówimy, którzy będą prezentowali podobną jakość, bo ja przynajmniej na razie takich nie widzę.
Na zgrupowaniu zabrakło Damiana Kądziora. Czy uważasz, że to dobra decyzja Jerzego Brzęczka, żeby został w klubie?
Bardzo, bardzo ciekawa, ale to chyba była też propozycja Damiana i ustalenia z trenerem Brzęczkiem. Bardzo ciekawą sprawę poruszył Marcin Żywłanko we wczorajszym programie Gol, że na dobrą sprawę wygląda to tak troszeczkę dla mnie słabo, bo jeżeli to jest decyzja piłkarza, czy też decyzja trenera, to tak jakby go skreślił z wyjazdu na Euro, to jest dla mnie kompletną bzdurą. Natomiast mam wrażenie, że gdzieś coś tutaj za plecami dzieje się innego, niż mogą nam to ogłosić obaj panowie i mam nadzieję że tylko, że Damiana jeszcze rywalizującego o miejsce w kadrze zobaczymy i ta sytuacja i w kadrze, i w klubie mu się unormuje, bo absolutnie nie podejrzewam tego piłkarza o jakieś kombinowanie i zakulisowe gierki. Natomiast może być coś na rzeczy, jakaś podpowiedź, o której nie chcemy mówić, czy sytuacja osobista, czy rodzinna, nie wiem, nie chciałbym się w to zagłębiać. Natomiast mam nadzieję tylko, że Damian nie zniknie z radarów trenerów.
Teraz na zgrupowanie reprezentacji dostał powołanie dodatkowe na mecz z Ukrainą Przemysław Pocheta. Wiemy, że też miał się pojawić Jakub Kamiński, jednak kontuzja mu się odnowiła i nie może się stawić na tym zgrupowaniu. Blisko kadry też jest Tymoteusz Puchacz. Czy jeszcze przed Euro 2021 któryś z młodych zawodników może zapukać do bram reprezentacji i wejść, mieć takie wejście jak chociażby Bartosz Kapuska te 4 lata temu?
Tutaj podałeś to nazwisko, które dla mnie z każdym tygodniem jest coraz lepsze na polskich boiskach. Ja tutaj wiem, że Bartek się oburza, że ktoś odfrunął, jak o tym mówi. Ja mam nadzieję, że tak wartościowych piłkarzy, jeżeli tylko będą zdrowi, to nie będziemy tracić z radarów. Natomiast jeśli chodzi o młodzież, mnie troszkę też dziwi takie już wciskanie do kadry kogoś, kto zagrał 4 dobre spotkania. Dla mnie to troszkę za mało i możemy mieć do czerwca sytuację z 4-5 kolejnymi nazwiskami. Tak jak nie wiedzieliśmy o Kamińskim, Kamiński wchodzi. To będzie jak Skóraś rozegra 4 dobre mecze w Lechu, to też będziemy go pakować do kadry od razu. Ja uważam, że żeby znaleźć się w reprezentacji Polski na ten turniej, to trzeba mieć, nie wiem, rok na dobrym poziomie w Ekstraklasie albo wystrzelić z czymś niesamowitym i chyba o to w tym wszystkim chodzi. Bo nie wiem, czy te rozmowy na przykład, nie wiem, w kontekście Tymka Puchacza do reprezentacji już jako kogoś, kto ma tej kadrze nadawać ton, ciągnąć ją za uszy, to jest troszeczkę za wcześnie. To są nazwiska bardzo ciekawe, warto ich obserwować, ale też ja bym nie robił tutaj od razu, tutaj zbawców kadry z tych młodych piłkarzy, którzy swoją formę muszą ustabilizować w lidze, a wcale tak różowo z tym nie jest. Wczoraj bardzo dobrze powiedział Łukasz Trałka o tym. Skończy się Liga Europy, skończą się zachwyty nad poszczególnymi fragmentami spotkań, no i ktoś w Poznaniu spojrzy, ile jest naczyń znowu przyniesionych do gabloty klubowej. I tu może być za chwilę kłopot i z tego głaskania za chwilę znowu będziemy tych chłopaków bić kijem po plecach, a to chyba nie o to chodzi.
Powiedziałem o Bartoszu Kapusce, też nie bez powodu. W meczu z niedzielnym z Lechem Poznań zagrał na środku pomocy i zagrał moim zdaniem bardzo dobre spotkanie. Wiem, że to jeszcze nie jest jego optymalna forma. On w tej reprezentacji już był, grał na dużym turnieju. Czy jeśli tą formę utrzyma, będzie szkolił do marca, kwietnia przy kolejnych zgrupowaniach, czy on ma szansę jeszcze last minute załapać się do reprezentacji, czy to raczej może być ciężko z tego względu, że mamy sporo zawodników?
No dla mnie to absolutnie nie. Bartek nie stoi na straconej pozycji, tym bardziej, że tu jest tak jak zauważyłeś, zawodnik już doświadczony, to jest chłopak, który został kupiony przez mistrzów i grał na dużym turnieju, a dla mnie, ja zawsze zastanawiałem się nad tymi pomysłami na boku pomocy, oczywiście to jest tylko umowne, bo i Piotrek Zieliński grał na boku, schodził do środka, natomiast dla mnie Bartek zawsze był środkowym pomocnikiem, zawodnikiem bardzo wszechstronnym i jedna rzecz tylko, zdrowie i regularna gra, bo to, że ten chłopak potrafi grać w piłkę, to naprawdę, wierzcie mi, mnie nie trzeba do tego przekonywać, bo zawsze to potrafił, natomiast dla mnie zyskał bardzo dużo przez te swoje ostatnie perturbacje. Widać było chociażby, w jaki sposób Bartek zachowuje się, utrzymując się przy piłce. To jest w tej chwili zawodnik, którego bardzo ciężko przepchnąć, z którym bardzo ciężko powalczyć wręcz. Ta sytuacja, przy której wywracając się, tworzył sytuację do zdobycia bramki i na ziemi wygrał pojedynek, był bardzo dynamiczny, to dla mnie jest tym sygnałem. Trzymajmy tylko kciuki, żeby Bartek był zdrowy, bo jestem przekonany, że tu za uszy nikt go do kadry nie będzie zapraszał. On sobie sam te drzwi otworzy.
Mimo nieobecności Karbownika i tego braku powołania dla Puchacza, Jerzy Brzęczek jest zdania, że na lewej obronie ma spory wybór, bo jest Maciej Rybus, jest Arkadiusz Reca, jest Bartosz Bereszyński. Kto twoim zdaniem będzie grał na tej pozycji?
Nie wiem, ja Adam Kotleszko ostatnio domagał się, żebyśmy skreślili kogoś już z wyjazdu po meczu z Finlandią. No nie, absolutnie za wcześnie. Pamiętamy, że mieliśmy lewych obrońców i nagle uraz, kontuzja czy koronawirus w tej sytuacji kogoś wykluczy i znowu urodzimy się, nie wiem, z Tomkiem Kędziorą na lewej obronie. No nie wiem, dla mnie to jest absolutnie za wcześnie. Wybór jest, teoretyczny, hipotetyczny wybór jest, natomiast co z tego będzie? No naprawdę to jest mnóstwo czasu. Mamy... Chwilą mówiliśmy Arek Milik, Robert Lewandowski. Arek nie gra w klubie i znowu mamy tematy do dyskusji na kolejne pół roku, bo wiemy Maciek Rybus za chwilę uraz jakiś. Maciek, wiemy, że szczęścia do tych występów nie ma, natomiast jeśli chodzi o jakość, no mamy co środę Ligę Mistrzów, wystarczy zobaczyć, jak Maciek prezentuje się w klubie.
To ostatnie takie pytanie. Czy optymistycznie podchodzisz do tego zgrupowania reprezentacji Polski, do tych spotkań, które nas czekają?
Zawsze do samego końca. Ja zawsze niestety emocjonalnie spoglądam na mecze kadry, jestem niepoprawnym kibicem reprezentacji Polski, życząc jej zawsze dobrze. Natomiast zdajemy sobie sprawę z realiów, wiemy, jaki będzie mecz z Ukrainą i tutaj apeluję o rozsądek, bo to będzie testowanie kolejnych indywidualnych piłkarzy, nawet nie systemów i pomysłów, bo tu chyba kręgosłup byłby potrzebny. Natomiast na mecze z Włochami i Holandią ja bym już chciał patrzeć pragmatycznie, na przykład jak na spotkania w dużym turnieju, że potrzebujemy punktu, no i wyszarpmy ten punkt, po prostu.
Robert Podoliński, ekspert telewizyjny, był naszym gościem. Dziękujemy ci bardzo, Robert.
Dzięki, pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie.
A my dzisiaj już kończymy. Tematem dnia była reprezentacja Polski. Jutrzejsze spotkanie Polska-Ukraina również na naszej antenie Weszło FM. Bodajże skomentuje Kamil Kania. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję.
Monika Wądłowska
i Daniel Ciechański.